Dziękuję Panu Bogu za to, że jestem na tym miejscu po dłuższej takiej nieobecności, przerwie. Ostatnio też mieliśmy okazję, nie wiem. Wierzę, że to też Bóg tak sprawia, że czasami jesteśmy na tym miejscu, czasami jesteśmy gdzie indziej, ale to są drogi Boże. Od kiedy żeśmy stanęli na drodze Jezusa Chrystusa, to już nie żyjemy swoimi drogami, ale Bóg kieruje krokami i sprawia, że możemy być tu albo tam. Oczywiście, jeżeli to wszystko jest podporządkowane z wolą Bożą, że nie robimy coś przeciw Bogu, jeżeli to nie są nasze jakieś cielesne pożądliwości, mogliśmy być na takim, nie wiem jak to nazwać, na takim weekendzie. Po prostu zakład zorganizował taki wyjazd nad morze przez 2 dni. Byliśmy tam, odpoczywaliśmy z całą moją rodziną, ale to była też taka swoistego rodzaju praca. Praca, z jednej strony dla nas żadna praca, bo my po prostu żyjemy inaczej. Żyjemy tak, jak nam Pan Jezus nakazuje. Bez alkoholu, bez przekleństw, uporządkowane, normalne życie w rodzinie. A ludzie w świecie tego nie mają. Nie znają czegoś takiego. I dlatego mówię, że będąc tam, byliśmy taką solą, byliśmy takim światełkiem wśród tej ciemności. I wierzę, że to też Bóg sprawił, że tam byliśmy, że mogliśmy pokazać, że jest inne życie. A to, co oni sobie myślą, czy to jakaś sekta, czy tacy świadkowie, to jest nieważne. Po prostu ważne jest to, żeby pokazać, że jest inne życie, że można inaczej żyć i naprawdę cieszyć się i naprawdę odpoczywać. Bo jak może człowiek odpoczywać, który pije do 3 nad ranem, a później od samego rana leczy się z bólem głowy? Wiemy o tym i nie trzeba może przypominać, ale gdy ludzie niewierzący tak postępują, oni tego nie rozumieją, nie wiedzą. A wiemy, że i wśród nas są ci, którzy jeszcze nie oddali życia Jezusowi Chrystusowi i oby nie było tak, aby się do tego musieli przekonać. Aby nie było tak, aby się człowiek musiał sparzyć, chociaż niestety wiele razy jest tak i sam miałem tak w swoim życiu, że musiałem się sparzyć. Musiałem podotykać tych ogni, diabelskich ogni, aby wycofać swoją rękę od tego życia świeckiego, zmarnowanego życia, beznadziejnego życia, bez nadziei, życie bez nadziei. Nie ma żadnej nadziei w tym życiu. Chwilowa radość, ale później jest ból głowy. I tak jak mówiłem, że była to swoista taka pewnego rodzaju praca, że byliśmy tą światłością naprawdę w tej ciemności. I wierzę, że kto chciał, widział. I myślę, że był jakiś odzew z tego, dlatego że ludzie, na przykład mnie w pracy, z takim po części szacunkiem odnoszą się do mnie. Ale to dalej jest świat, nienawrócony świat i na pewno nie ma czegoś takiego, aby teraz jakoś polegać na takich ludziach. Ale dziękuję Panu Bogu, że byłem tam i mogliśmy żyć tak, jak Pan Jezus by chciał, będąc dla tych ludzi światłem. Dziękuję też za to, że jestem właśnie tutaj i będę mógł przeczytać słowo, które mi leży na sercu. Też cieszę się, że słyszałem, że tydzień temu nabożeństwo było takie, no, dobre, mocne. Mogliście się dobrze najeść. To chwała Panu Bogu, że Bóg tak sprawia, że często nam pokazuje, gdzie jest ten właściwy poziom życia duchowego przy Panu Bogu. Lecz abyśmy nie byli jak bagnisko, z którego wydobywa się sól. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś brat Jawdyk na swojej usłudze wspomniał takie słowa, bagnisko, z którego wydobywa się sól. W tej pieśni, której żeśmy ostatnio śpiewali teraz, tam były słowa źródła wody żywej, coś takiego, tak? Obyśmy byli tym źródłem wody żywej, a nie bagniskiem, z którego wydobywa się sól, gdzie co jakiś czas ktoś nam musi przypominać, gdzie jest nasze miejsce i jak mamy postępować. Bóg okazuje nam swoją łaskę każdego dnia i powinniśmy też liczyć dni. Czuwać, abyśmy naprawdę byli tym źródłem wody żywej. Abyśmy nie byli takim zastanym gdzieś źródełkiem, które przeistacza się w takie bagnisko. Dziękuję Panu Bogu za to, że On nas prowadzi, że nie wypuści nas z swojej ręki, jeżeli nasze serca będą pragnące, szczere. Niech nam Pan Bóg w tym dopomoże. A chciałbym podzielić się słowem, które jest zapisane w Księdze Psalmów. Księga Psalmów, 18, od 31 do 47 wersetu. Tak dzisiaj rano Pan położył mi te słowa na sercu i tak cieszę się, że tak jest. Cieszę się, że tak jest, że tak może być w życiu człowieka wierzącego, w życiu człowieka, który zawierzył Bogu. Gdyż z Tobą rozbijam drużynę. Od 31. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni ręcze jak łani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Daje mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim, nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i podepczę ich, a nie zawrócę, dopóki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać. Padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju. Przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną. A ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela. Wzywali Pana, lecz im nie odpowiedziałeś. Starłem ich jak proch na wietrze. Usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu. Postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Cudzoziemcy schlebiają mi. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierdz swoich. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. Niech będzie chwała Panu Bogu, że On czyni nas zdolnymi do Jego służby, na Jego drodze. Niech Jemu będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Chciałem tylko powiedzieć w imieniu naszego Ojca Niebieskiego, że On o swoich dzieciach pamięta każdego dnia i że was kocha. Podobno mnie też. Być może to prawda, bo odczuwam w swoim życiu Jego obecność na każdy dzień. Takie słowo. Obiecałem pastorowi, że nic nowego nie będę czytał, więc wziąłem Biblię ze sobą. I takie słowo mi wczoraj dotknęło, jak najbardziej znane. Księga Mojżeszowa 5, 31 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 31 rozdział. Czytałem ten rozdział wczoraj i tak mnie trochę dotknęło jedno słowo. Później miałem takich parę pytań do siebie i myślałem. No a jeszcze mówię, niewiele będę miał może do powiedzenia oprócz słowa, ale Krzysiu dzisiaj coś powiedział takiego, że pozwoli mi może rozwinąć tą krótką usługę od 10 wiersza. Może od 9. I spisał Mojżesz ten zakon i dał go kapłanom, synom Lewiego, którzy noszą skrzynię przymierza pańskiego i starszym izraelskim. Dał im też Mojżesz taki rozkaz. Po upływie każdego siedmiolecia, w roku umorzenia długu, w święto szałasów, gdy przyjdzie cały Izrael, by pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego, na miejscu, które wybierze, odczytasz ten zakon przed uszami całego Izraela. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Ich synowie zaś, którzy go jeszcze nie znają, niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni Pana, Boga Waszego po wszystkie dni Waszego życia na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Kiedy wczoraj czytałem ten cały rozdział, właśnie tak po raz pierwszy mi wpadło do serca, powiem, mi wpadło to, co jest w 11 i 12 wersecie powtórzone. Przepraszam, w 12 i 13 powtórzone. Aby usłyszeli i nauczyli się bojaźni. Niech go wysłuchają i nauczą się bojaźni. Każde słowo jest ważne, ale jeśli Bóg coś powtarza, podkreśla, to już to jest wyjątkowo ważne. Wysłuchać słowa Pana. Tu chodzi o zakon. Wysłuchać zakonu, wysłuchać przykazania i nauczyć się bojaźni pańskiej. Bojaźń pańska, ona jest początkiem mądrości i tak dalej. Te różne takie wersety się nam przypominają. To jest podstawa życia na co dzień z Bogiem. Bać się Pana. Tylko Boga, Pana naszego się bójcie. Tak czytamy w innych fragmentach. Ja kiedyś to nawet parokrotnie podkreślałem i chciałem, żeby tu był taki napis. Dla wierzących i dla niewierzących. Może to by ich odstraszało, gdyby weszli do zboru i zobaczyli na ścianie obok krzyża napis tylko Boga, Pana naszego się bójcie. Ale bójcie się. Jeśli będziemy się dobrze bać, będziemy światłem i solą. Tak jak Krzysiu z rodziną mógł być na tym wyjeździe, pokazać normalne życie, wynikające z bojaźni Pana i być światłem. A wiecie, że mógł pokazać, że się boi Pana i nie być światłem? Trzeba umieć bać się Boga, bo mógł się zabawić, tak jak oni, zabawić razem z nimi i później bać się. Czy to się wyda? Czy Bóg jakoś go nie ukaże? Bać się Pana można na dwa sposoby. I obyśmy mieli ten mądry sposób w naszym życiu. Tą bojaźń Pana, która poprzez którą nie obawiamy się kary, lecz obawiamy się, że możemy zabłądzić. Niech nam Bóg da takie serca, abyśmy mieli właśnie taką bojaźń, że zbłądzimy, że zrobimy coś źle, a nie taką bojaźń, że zrobiliśmy coś źle i teraz boimy się kary. Dlatego tak Mojżesz do mnie przemówił. Tak mnie to wczoraj dotknęło i chciałem się dziś tym podzielić. A Krzysiu dał przykład, aby się nauczyć bojaźni, bo można mieć bojaźń, ale ta, która przychodzi sama ze strachu, a my uczmy się tej mądrej bojaźni, bo mądrość i bojaźń muszą iść ze sobą w parze. Dalej czytamy 14 werset. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto bliskie są już dni Twojej śmierci. Przywołaj Jozuego i stańcie w namiocie zgromadzenia, a ja dam mu rozkazy. I przyszedł Mojżesz z Jozuem i stanęli w namiocie zgromadzenia. I ukazał się Pan przy namiocie w słupie obłocznym, a ten słup obłoczny stanął u wejścia do namiotu, i rzekł Pan do Mojżesza: oto gdy Ty spoczniesz w gronie Twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. Nie chcę mówić o tym, co Bóg teraz mówił do Mojżesza, ale zwróciłem swoją uwagę na sam fakt tej rozmowy. I tak pomyślałem, że już później takie myśli, że w Biblii jest coś ciekawego. Jeśli czytamy o prawdziwych mężach Bożych, nie o tych takich fałszywych kapłanach, prorokach, nauczycielach, ale o tych prawdziwych mężach Bożych, którzy byli blisko Boga, którzy słyszeli Jego głos, którzy prorokowali, oni mieli bojaźń, która nie pozwalała im na to, co jest dla człowieka bliskie. Tylko takie kumoterstwo, jeśli jest się przy kimś, przy władzy, to każdy chce osiągnąć jakieś korzyści dla siebie. Tak jest w świecie. A u Boga, u Bożych sług, nie spotkamy, tak jak tu u Mojżesza, jakiejś dyskusji, próby negocjacji, ile jeszcze mogę pożyć, czy dlaczego mam umrzeć. Panie, tyle dla Ciebie zrobiłem, jestem z Tobą tak blisko, może powinienem być nieśmiertelny, może powinieneś mnie zabrać ze sobą. Każdy pokorny człowiek wie, że z prochu powstał i w proch się obróci. I u prawdziwego męża Bożego nie ma skargi, nie ma dyskusji z Bogiem na ten temat. Przychodzi Bóg i mówi do Mojżesza: oto bliskie są już dni Twojej śmierci. I przywołaj Jozuego i ustalmy pewne warunki. Nie spotykamy się z tym, żeby były jakieś korzyści tu na ziemi. Każdy mąż Boży to rozumie. Apostołowie nie dyskutowali z Panem Jezusem. Pracowali dla Boga i ginęli. Umierali w różny sposób. To nie jest tak, że my żyjemy dla Boga i możemy liczyć na profity w życiu ziemskim. Możemy liczyć na profity w życiu ziemskim, ale profity duchowe. Możemy liczyć, że mimo głodu, cierpień, chorób będziemy mieli pokój w sercu, radość. Te rzeczy, które daje Bóg. Te rzeczy, których nie kupią ci, co są młodzi, zdrowi i bogaci. A będą mieli ciągle jakiś niedosyt, niepokój, obawę. Bóg daje te rzeczy najcenniejsze. Jeśli daje profity w naszym życiu duchowym, to tylko w duchowym, tu na ziemi. I wieczną, wspaniałą obietnicę Królestwa Niebieskiego. Wielką, wspaniałą obietnicę życia z Nim kiedyś. I jeśli ktoś nie chce być rozczarowany z życiem z Bogiem, niech nie liczy na to, że Bóg mu będzie błogosławił w sposób materialny, cielesny. Może ułożyć się człowiekowi życie, ale jest to owoc jego życia duchowego. Tylko i wyłącznie. A więc pośrednio od Boga, ale nigdy nie bezpośrednio. Więc pilnujmy swojego życia duchowego. Uczmy się właśnie tej bojaźni, wynikającej z nauki Bożej. Bojaźni, która wynika z tego, że Bóg nam tak wiele mówi, tak wiele nas naucza. Uczmy się, żebyśmy nie musieli się bać Boga jako kary za nasze błędy. Bójmy się popełniać błędy w naszym życiu. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Rzeczywiście tydzień temu Bóg w swojej łasce darował nam taki błogosławiony czas. Ale ja wierzę też, że i dzisiaj, i na następnych nabożeństwach będzie ten czas równie błogosławiony, dlatego że kiedy idziemy na to miejsce z taką świadomością, że Bóg będzie do nas przemawiał, że Bóg będzie mówił do naszych serc, to wtedy musimy wierzyć też w to, że ten czas będzie wielkim błogosławieństwem dla naszego życia. Wczoraj troszeczkę pisałem z Marcinem i napisałem coś takiego. Zapytałem po prostu, kiedy będzie następna taka godzinna usługa przed pierwszą modlitwą, a Marcin w takiej skromności powiedział, powinno być tak, że raz się powie i powinno wystarczyć. I rzeczywiście tak powinno być, że Bóg raz powie, a my powinniśmy 10 albo 50 razy usłyszeć, ale często jest tak, że Bóg mówi 50, 100 razy, a my nie słyszymy ani razu. I podobnie było z Izraelem, kiedy byli prowadzeni, Bóg do nich mówił, ale też tam w jednym miejscu czytamy, że jest powiedziane, że im więcej do nich mówiłem, tym oni dalej ode mnie odchodzili. Tym ich życie stawało się gorsze. I podobnie tutaj też, kiedy czytaliśmy o Mojżeszu, to sobie zadałem takie pytanie, w jakim stanie ducha odchodził Mojżesz z tej ziemi. Myślę, że Mojżesz do końca wierzył Bożym obietnicom. Wierzył, że to wszystko, co Bóg przyobiecał, tego słowa dotrzyma. Ale w jakim stanie? Na pewno nie było to tak, jakby on sobie wyobrażał, jakby chciał. On na pewno by chciał wejść do tej ziemi obiecanej, zobaczyć to wszystko. On ją zobaczył, ale z daleka. Miał też świadomość, że ten lud izraelski, który on przez tyle lat prowadził, tyle czasu im poświęcał, aby ich doprowadzić, że zejdzie z tej drogi, bo tak jak jest napisane, jest tylko jeden werset tutaj z tego, 29, z tego rozdziału, który Mariusz czytał. Mojżesz tu powiedział takie słowa: wiem bowiem, że po mojej śmierci ulegniecie całkowitemu zepsuciu i zejdziecie z drogi, którą wam nakazałem, i spotka was w przyszłości nieszczęście, bo będziecie czynić to, co jest złe w oczach Pana, drażniąc go dziełem swoich rąk. A więc widzimy, że Mojżesz miał tą świadomość, że ten lud, który tak wiele widział, który tak wiele doświadczał, z którym był Bóg, zejdzie z tej drogi. I to na pewno nie było takim przyczynkiem jakimś, który by pozwolił Mojżeszowi w spokoju odejść z tego świata, z tej ziemi tutaj, kiedy Bóg go odwołał. Na pewno miał gdzieś tam w sercu takie pragnienie, żeby ten lud szedł Bożą drogą. Niestety było inaczej i z historii Izraela dowiadujemy się, że często oni z tej Bożej drogi schodzili. Często nie chodzili tymi drogami, nie byli tym światłem dla innych. Również w naszym życiu tak powinno być, że powinniśmy być tym światłem, tak jak tutaj Krzysztof też mówił, że inni patrząc na nas powinni widzieć Chrystusa. Bo możemy mówić, że było bardzo dobre nabożeństwo, że takie błogosławione przez Boga, ale jeśli w naszym życiu nic się nie zmieniło po takim nabożeństwie, to wtedy już możemy mieć tylko pretensje do samych siebie. Oczywiście możemy się tłumaczyć, że jesteśmy obciążeni tak wieloma sprawami, musimy uważać na wiele rzeczy, ale prawda jest taka, że jeśli jesteśmy obciążeni, to powinniśmy mieć tym bardziej uszy i oczy otwarte niż kiedy indziej, bo właśnie wtedy potrzebujemy najwięcej Bożej mądrości. Właśnie w takim czasie, w takim okresie, żeby wiedzieć, jak postąpić, żeby wiedzieć, jak się zachować, żeby wiedzieć, co powiedzieć, powinniśmy poszukiwać tej mądrości, prosić o nią Pana i wierzyć w to, że On nam jej udzieli, bo Bóg przyobiecał, że nam jej tej mądrości będzie udzielał tyle, żeby nam jej wystarczyło. I kiedy czytamy historię Izraela, to widzimy, że tak jak już mówiłem, schodzili z Bożej drogi, ale zawsze byli tacy, którzy tą Bożą drogą szli. Zawsze w historii Izraela byli, Bóg miał takich, którzy tą Bożą drogą szli, którzy na tą Bożą drogę wskazywali, którzy po prostu mówili, że jest tylko ta jedna droga, którą należy iść. Oczywiście naród wybrany, naród izraelski był, Bóg często o nim mówił, że są narodem twardego karku, że są domem przekory, że nie słuchają Boga, że wolą słuchać kogoś innego, innych doradców. Ale zawsze, tak jak już mówiłem, byli tacy, którzy Boga słuchali, którzy mieli uszy otwarte na Boży głos. I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, możemy sobie o takich mężach Bożych przeczytać. Oczywiście znany fragment. Ja nie będę czytał całego. Na kilka wersetów może tylko zwrócę uwagę z 11 rozdziału. I pierwszy werset mówi nam, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Gdybyśmy nie mieli nadziei, trudno byłoby nam wierzyć, ale wtedy, kiedy jest nadzieja, kiedy w naszych sercach jest nadzieja, dużo łatwiej jest wierzyć. Już ten pierwszy werset nam mówi, czym jest wiara. A więc jeśli zgadzamy się z tym, a myślę, że tak, to nasza wiara powinna charakteryzować się takim bezwarunkowym, całkowitym zaufaniu Bogu, Jego słowu, Jego obietnicom. I chwała Bogu, że wśród Jego dzieci są takie, które właśnie tak ufają. Tak objawia się ta prawdziwa, żywa wiara. I czytając ten 11 rozdział, możemy sobie zadać takie pytanie, dlaczego ci bohaterowie wiary, tacy jak na przykład Abel, Henoch, Noe, Mojżesz, Abraham i wielu, wielu innych, dlaczego oni wierzyli Bogu? Jest to bardzo ważne pytanie i myślę, że odpowiedź nie jest taka trudna. Dlaczego oni wierzyli Bogu? Dlatego, że oni mieli takie właściwe spojrzenie na Boga, na to, kim jest Bóg. I 13 werset mówi nam, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Czytamy tutaj, że chociaż ci Boży mężowie umarli, zanim te wszystkie dane im przez Boga obietnice wypełniły się, to wiemy, że czytając ich historię, wiemy, że ich życie było bardzo dobrym świadectwem i wiary w to, że Bóg dotrzyma swoich obietnic. Bo jeśli Bóg dał obietnicę, to oni wiedzieli i mieli tą pewność, że Bóg tych obietnic dotrzyma. Oni po prostu też patrzyli na niebo oczami wiary, uważali siebie za pielgrzymów, którzy idą do lepszej ojczyzny, do lepszego miasta, do lepszego domu, do lepszego miasta. I tak jak tutaj mówi nam 10 werset, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. A jeśli Bóg coś zbuduje, to musi to być dobre. Nie ma tam żadnych fuszerek. Dzisiaj jak ktoś coś zbuduje, to może być złe, później się okazuje, jakie to jest. Ale jeśli Bóg coś zbuduje, to możemy mieć tą pewność, że to jest dobre. Oni wiedzieli, że są pielgrzymami. Czasami inni, patrząc na ich życie, mogli uważać, mogło się innym wydawać, że tak naprawdę to oni przegrali swoje życie. Również dzisiaj wielu, kiedy patrzy na nasze życie, na życie Krzysztofa, kiedy tam był z pracy na tym wyjeździe, i ktoś może powiedzieć, przecież on marnuje swoje życie, on tak wiele traci, tak wiele rzeczy go omija. I tak świat po prostu patrzy, że my przegrywamy swoje życie, że nie korzystamy z uciech tego świata. Tak oni na to patrzą. Nieraz bywa tak, że świat, że ludzie nieodrodzeni widzą porażkę tam, gdzie w rzeczywistości jest zwycięstwo. Tam, gdzie jest nasze zwycięstwo. Zobaczmy może jeszcze na chwilę na dalsze wersety. Prawdą jest, bracia i siostry, że w czasach Starego Testamentu było wielu takich bohaterów wiary, którzy, tak jak mówią nam tutaj wersety 33, 34, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom. I dalej 34, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Widzimy, że wspaniałe tutaj świadectwo działania Bożego, mocy Bożej. Wspaniałe rzeczy były dokonywane przez tych bohaterów wiary, ale też czytamy dalsze wersety i widzimy, że życie bohaterów wiary mogło wyglądać też zupełnie inaczej. Bo 36 werset nam mówi, że drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A więc widzimy, że Życie bohaterów wiary mogło przebiegać w takim zwycięstwie Bożej mocy, ale też w takiej jakby dla postronnych obserwatorów w porażce, można powiedzieć. Też tak mogło przebiegać. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że bardzo trudno jest znosić wszelkiego rodzaju jakieś takie szyderstwa, być uciskanym, być poniewieranym. Nie jest oczywiście łatwo. Wtedy odzywa się coś takiego jak ta stara natura, która gdzieś tam jeszcze może nie do końca została uśmiercona. Ona się odzywa, ona mówi, że przecież ty też masz swój honor, swoją ambicję jakąś, nie możesz sobie pozwolić, żeby ktoś w ten sposób na ciebie nawet mówił, już nawet nie czynił jakieś rzeczy, ale tylko nawet zwykłe słowa mogą tą starą naturę jeszcze tak przebudzić i po prostu tak rozdrażnić. Zwykłe słowa. Kiedy przyjdzie znosić szyderstwa, kpiny, poniżenia, to nie powinniśmy myśleć o tym, jak się temu przeciwstawić, jak sprawić, żeby tego nie było w naszym życiu, ale powinniśmy wtedy myśleć o naszym największym autorytecie, o Panu Jezusie Chrystusie. On jest dla nas takim najdoskonalszym przykładem i wzorem do naśladowania. I chociaż światu wydawało się, że Pan Jezus poniósł porażkę, bo tak to wyglądało, jeśli ktoś z boku by patrzał, to no był wcześniej, chodził, nauczał, ale później dał się tak po prostu poniżyć, był wyszydzany, był wykpiwany i w końcu dał się ukrzyżować. Absolutna porażka, ktoś mógłby powiedzieć, ale jednak to nie była porażka, bo to było wielkie zwycięstwo, bo Bóg jest w stanie to, co wygląda na porażkę, na przegraną, obrócić w zwycięstwo. I często tak jest. Również my tego w swoim życiu doświadczamy i to widzimy. To było wielkie zwycięstwo. I wielu proroków też, apostołowie, wielu chrześcijan na przestrzeni wieków i również w dzisiejszych czasach jeszcze to widzimy. Często słyszymy takie świadectwa, że gdyby wyrzekli się swojej wiary, gdyby wyrzekli się wiary w Chrystusa, to zachowaliby swoje życie. Dzisiaj również często są takie sytuacje. Wyrzekasz się, żyjesz. Nie wyrzekasz się, giniesz. Taki jest wybór. Ale jednak wielu się nie wyrzeka i wolą znosić cierpienia, mało tego, wolą nawet stracić życie, niż wyprzeć się w wiary w Pana Jezusa. Dlaczego? Skąd taka siła, taka moc też do tego? Ja myślę, że oni woleli stracić życie, niż wyrzec się w wiary. Czynili to dlatego, że ich wzrok był skierowany w stronę nieba. Nie patrzyli tutaj na ziemię, nie patrzyli na to, co ziemskie, tylko ich wzrok był skierowany w stronę nieba i widzieli to wyzwolenie, które pochodzi od Boga. Bo nawet jeśli tutaj życie stracą, to wiedzieli, że mają to życie w wiecznej chwale, w Bożej wspaniałości, w Bożej obecności. I to było dla nich dużo i jest dużo ważniejsze. Nie widzieli tego życia ziemskiego, które przemija, które trwa tam jakiś krótki okres czasu i później go już nie ma. Ci ludzie nie bali się śmierci i czynili to, bo byli pewni, że Bóg jest z nimi i że Bóg dotrzyma swoich obietnic, bo Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Jeśli składa jakąś obietnicę, to nie ma takiej możliwości, żeby nie została wypełniona. Oczywiście, jeśli nie możemy doświadczyć wypełnienia tej obietnicy, to tylko wina jest po naszej stronie. To tylko nasze życie przyczynia się do tego, że ta obietnica gdzieś jest jeszcze daleko. My ją znamy, my ją widzimy, ale ona nie przychodzi do naszego życia. Wina jest po naszej stronie i powinniśmy zrobić wszystko, aby usunąć to wszystko, co stoi na przeszkodzie, żeby ta obietnica stała się również naszym udziałem. Bo Bóg posyła swoje dary, ale my musimy je wziąć, musimy je przyjąć do swojego życia. Jeśli będziemy patrzeć na nie z daleka, będziemy podziwiać, że są piękne, a nie weźmiemy ich, to nie będą naszą własnością. Niech Pan nam dopomoże, bracia i siostry, abyśmy patrzyli w taki sam sposób, jak patrzyli bohaterowie wiary. Abyśmy byli tym dobrym świadectwem tej prawdziwej, żywej wiary. Słowo Boże nam mówi, to jest chyba zapisane w Księdze Izajasza, że Pan czeka, aby nam okazać łaskę i że szczęśliwi są ci, którzy na Niego czekają. To jest 30 rozdział Księgi proroka Izajasza. 18 werset nam to mówi. Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Wspaniałe słowa, że Pan czeka, aby okazać nam łaskę. Bóg jest cierpliwym Bogiem. Okazuje jeszcze tą łaskę jeszcze czeka po prostu, żebyśmy porządkowali swoje życie. Daje nam jeszcze na to czas. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Czy ja jestem szczęśliwym człowiekiem, czekając na Boga? Czy może raczej obawiam się, żeby jeszcze Pan nie przychodził, bo jeszcze tak wiele mam do uporządkowania? Czasami, kiedy dzieje się coś takiego niesprawiedliwego, kiedy coś nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, to uważamy, że życie nie zawsze jest w porządku. Ale, bracia i siostry, dobrą nowiną jest to, że nawet jeśli życie nie zawsze jest takie sprawiedliwe, bo często się mówi, że na tym świecie tutaj nie ma sprawiedliwości. Wielu to powtarza, wielu w to wierzy, ale jeśli życie nie jest sprawiedliwe, to musimy wiedzieć i mieć tą pewność i świadomość, że służymy Bogu, który jest sprawiedliwy. Bóg jest Bogiem prawa. On widzi wszystko, widzi wszelkie zranienia, widzi każdą sytuację. Jeśli będziemy trwać w wierze, tak jak bohaterowie wiary trwali, jeśli nie zgorzkniejemy, to Bóg obiecuje, że nam za to odpłaci, że wszelka taka nieprawość, która została wyrządzona, zostanie naprawiona. Powinniśmy zachowywać taką właściwą postawę i w takiej właściwej postawie oczekiwać na Boże wyzwolenie, na to, co Bóg ma dla nas przygotowane. Tutaj dalej jeszcze czytamy 20 werset. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał Twój nauczyciel i Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. Ten werset mówi nam o czymś takim bardzo interesującym, że po pierwsze, że Bóg dopuszcza takie różnego rodzaju przeciwności w naszym życiu. Nawet takie, które czasami nam się nie podobają, wolelibyśmy, żeby ich nie było. Dlaczego tak czyni? Po prostu, żeby wypróbować naszą wiarę ku naszemu zbudowaniu. Wiemy, że z doświadczeń takiej głębokiej wody powinniśmy wychodzić wzmocnieni, posileni, ubłogosławieni. I tutaj w tym fragmencie, w tym wersecie też te wszystkie doświadczenia takie są opisane jako chleb i woda. Człowiek potrzebuje chleba i wody. Kiedyś były takie czasy, że były te klęski głodu i tak dalej. Jeśli ktoś miał chleb, jeśli ktoś miał wodę, to był szczęśliwym człowiekiem. Potrzebna była może nie nawet do wzrostu, ale do przetrwania. To było potrzebne. Ale też i doświadczenia są tu opisane jako chleb i jako woda. Jak przyjmujemy to wszystko, przez co przechodzimy? Czy poprzez to wszystko zmienia się nasze życie? Czy zostajemy w takim samym stanie? Są ważne pytania i na te pytania powinniśmy sobie w naszych sercach, bracia i siostry, odpowiedzieć. Czy chcemy ufać Bogu po wszystkie czasy? Może teraz znajdujemy się też w takiej sytuacji, której do końca nie rozumiemy. Nie możemy tego zrozumieć, nie możemy jakoś sobie tego wszystkiego poukładać, ale musimy wiedzieć, że Bóg nie jest gdzieś tam w oddali, bo Bóg jest wtedy jeszcze bliżej nas i wiemy, że Bóg tak jakby jest takim reżyserem też, bo jeśli ktoś był w teatrze, to widział, że na scenie są aktorzy, natomiast reżysera nie widać, ale wcześniej ten reżyser zrobił wielką pracę. On to wszystko przygotował, on tam dopiął każdy szczegół i później on gdzieś jest, albo na widowni, albo za sceną tam i jeszcze to obserwuje. Ale my możemy wiedzieć, że Bóg jest takim też reżyserem naszego życia. On napisał tak jakby scenariusz, można powiedzieć, i realizuje go. My czasami byśmy chcieli coś pozmieniać, i ułatwić i tak dalej. W ten sposób nie można, bo Bóg po prostu widzi dalej. My widzimy tylko do pewnego miejsca, a Bóg widzi nasze życie do samego końca. I dlatego możemy Mu ufać, możemy Mu zaufać, wiedzieć, że jeśli nasze serce będzie Mu oddane, to będziemy trwać w Nim i On weźmie to, co wyglądało jak porażka, i zamieni to w zwycięstwo. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy trwali w Nim, abyśmy wierzyli Mu, abyśmy ufali Mu i wiedzieli, że On współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Cieszę się, że możemy być znowu na tym miejscu i myślałem, że będzie dzisiaj tak skromnie lub bardzo skromnie, ponieważ spora część zboru została i jest dzisiaj w Gdańsku. Ale kiedy tak się modliliście po usłudze Krzysia, taką to mi radością napełniło, bo to wiecie, zawsze pastor się cieszy, jak się modlą owce w jego zborze, a jak się nie modlą, to myśli, co im się stało, czemu są chore, co ich tam męczy. Proszę? Głodne, jak głodne, to głośno modlą się. Panie, daj słowa, Panie, przyjdź. Ta, nie? To chore są, chore są. I tak właśnie pomyślałem, kiedy modliliście się, to, że to nie zależy od tego, żeby wokół mnie było trzech albo pięciu, to ja się wtedy modlę. Ważne jest, żeby Bóg był jeden. Wystarczy, że Chrystus jest przy mnie i się mogę modlić, prawda? Chwała Bogu, że to od Jezusa zależy, a nie od tego, ile nas jest. I oczywiście od nas, czy jesteśmy z Panem Jezusem Chrystusem. Krzysiu mówił o życiu, normalnym życiu rodzinnym, że takim normalnym życiem rodzinnym mogli żyć wśród ludzi, będąc wśród nich. I to jest właśnie cenne. Może świat nawet tego nie doceniać, może tego nie rozumieć, może tego nie zazdrościć nieraz, chociaż myślę, że tak naprawdę to zazdrości. Tak naprawdę to oni nie mają pojęcia, że może być takie normalne życie. Takie normalne. Oni nie mają już wyobrażenia o normalnym życiu. Filmy, telewizja przedstawiają anormalne życie. Anormalne życie. Okropne życie, obrzydliwe życie. Nie tylko życie, gdzie grzech się przewala z krańca na kraniec, jak w takiej beczce woda, kiedy się rozbuja, wiecie, tak buja ją w jedną i w drugą. To nie tylko to, ale takie też. Ale w ogóle życie, gdzie wszystko jest jakąś konkurencją, gdzie wszystko jest wynoszeniem się, gdzie zdobywaniem jakiegoś takiego, nie wiem, pola władzy, żona chce za jakoś tam, czymś tam przejąć, zaszokować, nie wiem, jeśli traci męża, to chce go jakoś tam przyciągnąć, czym? I tak to jest, mąż znowu tak. Takie życie ludzie znają już, kochani. Świat im wmówił, że takie jest życie. Że ono tak musi wyglądać. I tak żyją gwiazdy, tak żyją bogaci ludzie. Bogaci żyją i gwiazdy, to w ogóle jest takie życie. Takie jest właściwie. I oni nie rozumieją już takiego życia. Takiego normalnego życia, gdzie żona jest we czci. Gdzie mąż jest miłujący. Gdzie dzieci są szanowane. Gdzie dzieci szanują. Gdzie jest zgoda. Gdzie wystarcza, że są razem i są szczęśliwi. I są szczęśliwi. Jeden drugiemu dopomaga znajdować szczęście. I to jest piękne, to jest wspaniałe. My to mamy, chwała Bogu. A dla świata jest to tajemnicą często. Tajemnicą, której nie potrafią zrozumieć. Tajemnicą. Dlatego Paweł mówił gdzieś to dzisiaj rano, czytając słowo, przeczytałem, żeby mógł zwiastować tajemnicę Chrystusową. Tajemnicę Chrystusową. Nawet, powiem, świat, nie tylko świat nie rozumie tego. Nasi, nawet najbliżsi nieraz, dzieci nawet nie rozumią. Mąż niewierzący nie rozumie twojej tajemnicy. Dlaczego tak żyjesz? Skąd to się bierze, że tak żyjesz? Co to jest? Nawet oni tego nie. Bo to jest zakryte. To jest zakryte. Nam to zostało odkryte, kochani. Taka prawda Boża, która jest od wieków, od początku, kiedy tylko Bóg stworzył człowieka. Tak to Bóg zaplanował i my tak możemy żyć. Jeśli tak żyjemy, to chwała Bogu. I to jest radością i dziękuję Bogu, że Bóg daje nam, otwiera nam oczy i pokazuje, co jest właściwe. Jezus sam pokazał, co jest właściwe i Jego życie pokazuje nam, co jest właściwe. On był pokornego ducha, cichy, łagodny, on był pełen miłości, pełen dobroci. Pan Jezus był tym. Nie był gwiazdą w znaczeniu tego słowa dzisiaj, czy w zrozumieniu tego słowa dzisiaj. Nie był. Jezus pokazał właściwe życie, takie idealne życie, takie doskonałe życie. I ono takie jest. I kiedy możemy mieć to życie na tej ziemi, to nie tracimy tych lat, które przeminęły i które mijają. Mariusz czytał słowo, że po upływie każdego siedmiolecia w roku umorzenia zbierzesz wszystkich. Cały Izrael, dzieci, lud, mężczyzn, kobiety, obcych przybyszów, aby słuchali, aby słyszeli przykazania i nauczyli się bojaźni Bożej. Aby słyszeli i nauczyli się bojaźni Bożej. Stąd tak uporczywie my zwiastujemy Boże Słowo, cały czas Boże Słowo. I Biblię przynosimy, jak Mariusz dzisiaj przyniósł Biblię. A nie jakąś na przykład tam ciekawą historię, czy książkę, czy jakiś nowy wynalazek duchowy. Tak cierpliwie i tak cały czas. Ponieważ słuchając Bożego Słowa, możecie się nauczyć bojaźni Bożej. Możecie, nie musicie. Może być tak, że 100 lat i się nie nauczycie. Ale to już. I na innej metody nie ma, żeby nauczyć bojaźni Bożej. Bóg jeszcze ma swoje metody, żeby nauczyć i nieraz, i dobrze jak po nie sięga. I dobrze jak po nie sięga, ale nie ma innej metody. Żeby słuchali co 7 lat, żeby słuchali. Tak myślałem sobie, co 7 lat. Pomyślałem, ach, a my dzisiaj co 7 dni. Tak nagle sobie pomyślałem, co 7 dni. Niedziela. A potem mi przyszła inna myśl. To dlatego są takie czasy, że my, tamci co 7 lat, a my co 7 dni, bo my w czasach ostatecznych żyjemy. On żył na początku historii ludzkości prawie. Tam jeszcze było kupę lat do przodu, 4000 przeszło. Ale my żyjemy w ostatnich dniach. I my co 7 dni. Mało tego, Mariusz podpowiada, że 2 razy w ciągu 7 dni. 2 razy w ciągu 7 dni. A ktoś, widzicie, tę samą myśl miał, ten sam duch to powiedział, już nie wiem komu tu z was, że my, mało tego, codziennie, co 7 godzin. Wiecie, zobaczcie, i to się dzieje nie tylko od nas, to już od czasów Jezusa, apostołowie tak zaczęli, tak ostro zaczęli. Nie co 7 lat, ale już co 7 dni, 2 razy w ciągu 7, codziennie 2 razy w ciągu dnia, co 7 godzin. Tak zaczęli. Tak ostro, kochani, takie są naprawdę czasy, te dni zamykają się. To się zamyka, to się skończy. To wszystko kiedyś się skończy. Kiedyś, już niedługo się skończy. Jak się mówi kiedyś, to się nie widzi końca, ale to już niedługo się skończy. Niedługo się to skończy. Przyjdzie ten dzień. I my w tym żyjemy. I my musimy o tym mówić. Co będzie mówił? Aniołowie będą mówić? Że to się wkrótce skończy, my mamy mówić. Aniołowie mieli mówić o czasie łaski, tak? Jezus aniołów rozesłał swoich, żeby zwiastowali Ewangelię. Ludzie, uczniowie mieli mówić, ludzie mieli mówić, chrześcijanie mieli mówić. I mówili, prawda? I mówili, taki sam Paweł tak mówił, że rozkrzewił Ewangelię po całym świecie, jak to napisał. Wtedy znanym. A kto ma dzisiaj mówić, że Jezus przyjdzie, że będzie, że to są ostatnie dni? Kto ma mówić? Aniołowie za nas mają mówić? Nie, my mamy mówić. I przypominać sobie i tak żyć, bo Jezus przyjdzie. I koniec, to nie będzie próba. Generalna. Przyjdzie, wszystko będzie tak, jakby było naprawdę, wiecie, z porwani część, ale o, kto zostanie z was? Kto się tak czuje? No zgłosić się na ochotnika. Nikt nie chce. Nawet na ochotnika nikt nie chce. Nawet na próbę nikt nie chce, zobaczcie. Ale tak będzie. Ktoś zostanie i przerażenie, ale za 30 minut. Pan Jezus mówi, nie, to była próba. Nie będzie tej próby. Jak się zamknie, to koniec. Nikt już nie otworzy. Nie będzie tej próby. Chrystus nam mówi, nie będzie tej próby. Dlatego mamy czuwać i jeśli będziemy chodzić w mocy Ducha Świętego, to On nas zaprowadzi na miejsce spotkania z Jezusem Chrystusem. Zaprowadzi nas tam. On przyprowadza oblubienicę do Chrystusa. On kieruje jej krokami, kochani. Duch Święty kieruje jej krokami. Oczywiście przez Słowo Boże, nie przez niezwykłe objawienia, które dzisiaj słyszymy pełno. Takie, wiecie, z nieba wzięte. Nie, to się mówi z tego. Z chmur wzięte, tak? Czy z obłoków wzięte. Nie. Nie, przez Słowo, przez to, że objawia nam Jezusa Chrystusa. Przez to, że uczy nas tego wiernego życia i Duch Święty, jeśli idziemy za Jego głosem, jeśli poddani jesteśmy Duchowi Świętemu, On nas doprowadzi do tego miejsca, gdzie spotkamy się z Jezusem. Na pewno się spotkamy. Wyjdzie, bez próby. Chwała Bogu. To jest Boże dzieło. To Bóg robi. Bóg w nas robi. On to musi zrobić w nas. On to musi naprawdę przeobrazić w nas. On musi przemienić nasze życie. On musi przemienić nasze życie. Nie możemy nakładać stroju, który się nazywa życie, taka szata, która się nazywa życie Jezusa. My musimy być przemienieni. Nasze serce musi być przemienione. Nie mamy nałożyć strój teatralny, bo będziemy grać rolę króla, albo będziemy grać rolę oblubienicy. I aktor przychodzi normalnie ubrany. W trampkach nawet. I w podkoszulce polo. I wchodzi do garderoby i tam są szaty króla. A on będzie dzisiaj grał króla. Albo ona będzie grała królową. I on zdejmuje wszystko, ubiera te szaty, wychodzi na scenę i gra. I jest król, wszyscy patrzą. Król. My nie mamy takiej szatni. Pójdziemy i bo Pan Jezus przychodzi, a my się na oblubienicę ubierzemy. To ma być przeobrażone w nas. My musimy być gotowi stać takimi przed Panem. I stąd potrzebna jest przemiana naszego życia i przemiana naszego serca. Stąd potrzebne jest uświęcenie. Kto święty, niech się jeszcze uświęca, bo to ma się dokonać tam. To nie jest chwilowe. Nasza pobożność nie może być chwilowa. Nasza gorliwość nie może być na nabożeństwie, a nieraz i tam jej brakuje. Nie. To musi być sposób naszego życia. I dlatego to jest posłany Duch Święty, który prowadza nas w tą wszelką prawdę, przemienia nasze życie. I musimy to widzieć i dostrzegać. I kiedy będziemy takimi, to Pan nas naprawdę zabierze. I to jest naszym celem, to jest naszym pragnieniem. Wiara, czytał Sławek, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Mamy taką łaskę mieć przekonanie, przeświadczenie nawet o tym, czego nie widzimy. W świecie tak nie ma. W świecie się mówi, możesz pomarzyć, prawda? Nawet jak ktoś chce, i bardzo chce, i chciałby, i robi jakieś tam, plany, marzenia, mówi o tym cały czas, tak? To my tak najczęściej mówimy, bo to jest zgodne z prawdą. Możesz sobie pomarzyć. Co najwyżej możesz sobie pomarzyć, prawda? Po prostu nigdy tego nie sięgniesz. Nigdy tam nie będziesz. Czasami się zdarzają takie. Ja na przykład miałem, mogłem sobie wiele lat mówić, możesz sobie pomarzyć, że będziesz w Izraelu. Absolutnie tylko pomarzyć. No Bóg sprawił, dzięki wam też, że byłem. To jest łaska, ale to jest naprawdę traf, to jest szczęście. Nie wiem, jestem w Polsce drugim chyba, albo pierwszym, a może drugi po mnie, bo słyszałem już też o takim, któremu zafundowano wycieczkę na emeryturę, jak poszedł. Ale chyba wzięli przykład z was. Dobry przykład. Ale mogłem sobie spokojnie mówić, możesz sobie pomarzyć. Możesz sobie pomarzyć. I wiele jest takich rzeczy, prawda? Gdzie mówimy, możesz sobie pomarzyć. Tak długi czas marzyłem i myślałem, że będę całe życie, byłem absolutnie przekonany, że będę całe życie marzył o tym, że będę miał dom taki sam, będziemy mieszkać, będzie podwórko, będzie trawnik. I byłem przekonany, że to całe życie będę sobie marzył. Szlam, co ty marzysz? Weź ty, zejdź na ziemię, człowieku. Ja mówię, jak już mam marzyć, to wolę marzyć o czymś takim, a nie o na przykład drugiej żonie albo ładnej dziewczynie. Lepsze marzenia? Lepsze, prawda? Czystsze. I tak sobie, jak miałem chęć na marzenia, to tak marzyłem, że taki fajny. I chyba ci mam. Ale ja myślę, że całe życie będę marzył i to jest normalne. Możesz sobie pomarzyć. A tu jest napisane, kochani, że nie pomarzyć, ale to nie ma tak. To jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W Chrystusie, w życiu duchowym, nie mówimy tak i nie musimy, chwała Bogu, mówić, możesz sobie pomarzyć o niebie, o radości, o odpocznieniu, o szczęściu, o wiecznym, możesz sobie pomarzyć. Nie mówimy. Wiara, właśnie wiara jest tym, czym jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To nie jest, ty sobie możesz pomarzyć. Nie, idę tam, będę tam. Kiedy swoich Pan zawoła, taka pieśń, prawda? Gdy swoich wiernych Pan zawoła, będę tam. Chwała Bogu. To jest wiara. I my mamy wiarę i nas nikt z tej wiary nie powinien wycofać. Szatan chciałby, żebyśmy tak myśleli jak ludzie w świecie. Możesz sobie pomarzyć. Ale Bóg nie mówi tak, możesz sobie pomarzyć. Mówi, daję ci wiarę. I mówi, wierzcie we mnie, wiecie dokąd idę. Drogę znacie i przyjdę do was. Jak przygotuję wam miejsce, przyjdę do was. Nie mówił, pomarzcie sobie, że przyjdę do was. Nie mówił, przyjdę do was. Chwała Bogu. Przyjdzie po nas. Warto żyć dla Jezusa Chrystusa. I dlatego chciejmy naprawdę dla Niego żyć. Z listu Pawła do Kolosan, z 2 rozdziału. List Pawła do Kolosan. To jest taki listek w środku, tak? Za Efezjanami, za Filipianami jest Kolosan, a później jest Tesaloniczan i później już Tymoteusz. List do Kolosan, 2 rozdział i od 13 wiersza do 17. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim Bóg, wespół z nim, z Jezusem, ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Bóg odpuścił nam wszystkie grzechy, kiedy z nim, z Jezusem Chrystusem, nas wespół ożywił. Wymazał Bóg, obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Bóg, jeszcze raz powtarzam, bo to jest tak, ten 12 wiersz mówi o Bogu, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, w Jezusie Chrystusie, triumf nad nimi. Jezus był narzędziem Bożym do zwycięstwa nad diabłem, nad mocą ciemności. Jezus był tym, przez którego Bóg wymazał obciążający nas list dłużny. Wiecie, my tak często mówimy, że tak jakby, tak możemy mieć takie wyobrażenie, że to tak, Jezusowi zależało, żeby nas oczyścić, a Bogu, no posłał go, no. Jezusowi zależało, żeby nas pojednać, tak? Ale to Bóg, to jest Boży plan, to jest plan Ojca. To Bóg posłał Syna swego, kochani. Tak, dobrze, że tak rozumiemy Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i z miłości do nas, taki już braterski, takiej na wyciągnięcie ręki, poszedł na krzyż, zgodził się umrzeć. Ale musimy pamiętać o tym, że również Bóg, że to w zasadzie Bóg przez Jezusa Chrystusa. I tu tak to pisze. I tak, dlatego tak często to przypominam, że to Bóg rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, w Jezusie Chrystusie, triumf nad nimi, nad tymi nadziemskimi władzami. Zobaczcie, jakim bohaterem jest Jezus Chrystus, który będąc w ciele, będąc poddany tym wszystkim rzeczom, które i śmierci nawet był poddany, a w nim i przez niego Bóg rozbroił nadziemskie władze. Wyobrażacie sobie to dzieło Jezusa Chrystusa? To nie Bóg przyszedł walczyć z ziemskimi władzami, z tymi nadziemskimi władzami i mocami, ale to w Jezusie Chrystusie, w tym, który był Synem Człowieczym, ale był tak wierny Bogu, tak mocny, tak silny, tak chodził w mocy Ducha Świętego, że w nim Bóg rozbroił nadziemskie władze. W nim, przez niego. I odniósł w nim, w Jezusie Chrystusie, triumf nad nimi. Nad diabłem, nad grzechem, nad śmiercią, nad światem. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Chwała Bogu. Jest Chrystus. I chciałbym tylko powiedzieć o tej rzeczywistości. Rzeczywistością jest Chrystus. Dałby Bóg, kochani, módlmy się o to, aby w naszym życiu, dla nas, rzeczywistością był Jezus Chrystus. Żeby naprawdę był rzeczywistością. Co to znaczy, że rzeczywistością jest ktoś, coś? Wiecie, takie z dwóch takich stron. Mamy takie nierzeczywiste, to jest nierzeczywistość. Mamy takie sny nieraz, ciężkie, trudne, straszne. Boimy się w tych snach. Nie wiem, coś tam nam zagraża, przed kimś uciekamy w śmiertelnym strachu, prawda? I to jest nierzeczywiste, nie? Ale my jeszcze nie wiemy, że to nie jest rzeczywiste. Ten sen jest tak realny, że nieraz budzimy się zlani potem. Każdy na pewno miał takie rzeczy, tak to bywa. I z jaką ulgą, gdy się obudziliśmy, ale rzeczywistość jest inna. Jak zobaczyliśmy rzeczywistość, to od razu się uspokoiliśmy, prawda? Od razu taka ulga, och, to nie była prawda. To nie była prawda. O, jak to dobrze, że tylko otworzyłem oczy i wszystko zniknęło. Tamto, co było przedtem, nie było rzeczywiste. Było ciężkie. Ale nagle taka zmiana, w jednym momencie taka zmiana. Kochani, rzeczywistością jest Jezus Chrystus. I ta rzeczywistość, prawda, jest wtedy taka miła. Jest to takie dobre, tak jesteśmy szczęśliwi, że żeśmy się znaleźli w rzeczywistości. Kiedy przychodzą do nas problemy, kiedy przychodzą, ja powiem tak, przenośni już, te złe sny, ale na jawie. Przychodzą takie. Są ciężkie chwile. Są trudne chwile, są trudne walki. Są ciężkie boje. Są. Gdzie nam się wydaje, brakuje siły, gdzie nas to pochłonie. Dałby Bóg, kochani, dlatego takim pragnieniem moim jest, abyśmy się modlili. Panie, bądź rzeczywistością. Dałby Bóg, aby rzeczywistością był Jezus. Rzeczywistością. Wiecie, kiedy stanie się rzeczywistością Jezus, to wtedy uciekają strachy. Wtedy się człowiek może zgodzić na wiele rzeczy, na wszystko się może zgodzić. Kiedy rzeczywistością, tak naprawdę Jezus staje się rzeczywistością. Kiedy dochodzimy do takiego wniosku, do takiego przekonania, do tej wiary, że Pan Bóg jest ze mną. Jezus jest ze mną, wie o mnie, On wszystko najlepiej wie i zrobi. Rzeczywistość. Gdyby dla tych ludzi, o których Sławek czytał, którzy byli przeżynani piłą, którzy byli katowani, w skóry odziewani i tak dalej, gdyby dla nich nie był rzeczywistością Jezus, Bóg, oni by nie mogli tego znieść. Oni by nie mogli się temu poddać, oni by się zapierali masowo. Gdyby dla nich rzeczywistością nie był Bóg, ale dla nich to, że ich obszywano, to była ta fatalna rzeczywistość ze snu. Oni wiedzieli, że ich prawdziwą rzeczywistością jest Bóg, jest Chrystus. I można przeżyć straszny sen wtedy. Jak rzeczywistością jest Jezus, można przeżyć, bo rzeczywistością jest Jezus. Jak się budzisz, to jest ulga. Jak Jezus staje blisko ciebie i staje się rzeczywistością, wtedy można się na wiele zgodzić. Kiedy żeśmy się modlili o naszego Michałka, były czasy, były chwile, były takie godziny, bo to trwało wiele dni, że gdy Jezus nie był rzeczywistością, to okropny, powiem, strach ogarniał nasze serce, że może się stać inaczej, że może się stać najgorsze. Taki paraliżujący prawie, że myśl okropna, że może być przyjść, niech nie przyjdzie to najgorsze. Wiecie, ale kiedy Bóg nas przez to prowadził i prowadził i kiedy naszą rzeczywistością stał się Jezus, gdy mogliśmy powiedzieć, bo to wtedy się stało, kiedy rzeczywistością nagle, tak rzeczywiście, to jest Jezus i Jego wola. Ona jest najlepsza, najlepsza, najlepsza. Pan Jezus wybiera najlepszą drogę. To wtedy mogliśmy powiedzieć, Urszula mogła powiedzieć w modlitwie, ja mogłem powiedzieć w modlitwie, Panie, niech będzie Twoja wola. I przyszła ulga. Bo rzeczywistość i sen straszny minął, chociaż śmierć przyszła. A właśnie przyszło to najgorsze. To, czego nikt z nas nie chciał. I czego się najwięcej obawialiśmy. I przed czym się wzdragaliśmy. Właśnie to przyszło. Właśnie to. Ale w naszym sercu powstała ulga. Człowiek mógł ulgą powiedzieć. I o ileż powiem, ja wiem, dla mnie prostszą modlitwą było, Panie, jeśli tak, to niech będzie wola Twoja. Niż to, gdy wołałem do Boga nieraz w rozpaczy. Panie, ratuj go. Wiecie, to był zły sen, gdy wołałem, Panie, ratuj go. Panie, Ty wszystko możesz. Panie Jezu, wysłuchaj naszych modlitw. To był ten zły sen, ale gdy się rzeczywistością stał Jezus, to On umarł. Ale była ulga. Zobaczcie, gdy Jezus staje się rzeczywistością i to wszystko są cienie rzeczy, ale rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus. I dałby Bóg, aby On był rzeczywistością. Naprawdę On jest na tyle piękny i wspaniały, na tyle potężny, na tyle niesamowity i niezwykły, że kiedy jest rzeczywistością, to człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Jezus wnosi szczęście, Jezus wnosi radość. Kiedy staje, to jest radość przy nas. Kiedy staje, to jest ulga. Kiedy staje, to się naprawdę tak oczy się otwierają i serce zaczyna pałać. Tak jak dla tych dwóch z Emaus. Czy nie pałało nasze serce? Przecież szli smutni. Przecież szli i mieli tylko powód narzekania. I to przybliżył się ktoś do nich, to też przy nim płaczą. Nie widzą go, nie poznają go. Ale mówią, myśleliśmy. I serce ich dalej mówią w tym samym tonie, a już ich serce zaczyna pałać. Dziwią się, nie wiedzą skąd to się bierze. Nie znają, że to jest z przyczyny tego człowieka, bo go nie poznali. Ale mówią, czyż serce w nas nie pałało? Zobaczcie. Jak Jezus przychodzi, to nawet jeszcze im nie powiedział, jeszcze im nie otworzył oczu, a ich serce już pałało. Jak rzeczywistość Jezus Chrystus stanie nawet przy nas, jeśli go nawet jeszcze nie poznaliśmy, jeszcze nasze oczy mogą być zamknięte, ale jak Jezus stoi przy nas, ta rzeczywistość, to serce zaczyna pałać. Chwała Bogu. Takim cudownym jest Jezus Chrystus. Naprawdę, takim wspaniałym jest Jezus Chrystus. A cóż dopiero, kiedy otworzyły się ich oczy, prawda? Zawrócili i w pośpiechu zawrócili i poszli z powrotem. Tak, to jest piękne, kiedy po złych snach okazuje się w naszym życiu. Patrzymy, dociera to do nas, ale rzeczywistością jest Jezus. A druga rzecz, kiedy zaczynamy szukać czegoś, powiem, poza Chrystusem. Kiedy zaczynamy, powiem, latać wysoko naszymi myślami. Dałby Bóg, abyśmy mogli sprowadzić się do rzeczywistości. Dzisiaj wielu chrześcijan, wiele społeczności choruje na to, że lata w chmurach i w obłokach i nie widzi rzeczywistości. Rzeczywistością jest Jezus. Wielu oczekuje od Jezusa Chrystusa nierzeczywistości. Wielu ludzi przeżywa rzeczy, które nie są rzeczywiste. Przeżywają, nie wiem, no wszystko. Wiecie, przeżywają rzeczy niby duchowe. Kiedy byliśmy w Ciechanowie, jeden brat mówił takie świadectwo. Był przez wiele lat w zborze, który miał zaczynać bardzo dobrze. Obecność Ducha Świętego, przejawy Ducha Świętego, wyganianie demonów, rozwiązywanie wszystkich problemów. Kiedy po wielu latach powiedział, kiedy mówił o tym, powiedział, co to było, Boże, co to było. Kiedy jego oczy się teraz otworzyły na Ewangelię, na Jezusa Chrystusa, powiedział, co to było? Boże, jakie to było zjedzenie. On sobie nie może powiedzieć, jakie to moce demoniczne wpływały na jego życie. On mówi, wyobraźcie sobie, że to nie jest tak, że to tylko jest frajda i jest coś, ale to jest coś. Mówi, podeszła dziewczyna do mnie, dmuchnęła, ja się przewróciłem. Naprawdę, ja się przewróciłem. Nie wiem, co się ze mną stało. Ale kiedy mówił o tym, to widać było zmianę jego twarzy i strach w tym, jak mówi, jak jestem wdzięczny Bogu, że Bóg mnie z tego wyrwał. Człowiek nie może już z tego wyrwać. Ludzie, i to są oczywiście absolutnie nawiedzone, namaszczone społeczności, tak się o tym mówi, tak o tym piszą, tak oni sobie myślą. I wielu ludzi fruwa. Mariusz się powiedział takie ciekawe słowo, chyba Mariusz, że Bóg nam nie da pieniędzy. Jeśli się spodziewamy, że Bóg nam da pieniądze, to się mylimy. Bóg może nasze życie tak wyprostować, ułożyć, że nam jakoś te pieniądze tam się pojawią. Nauczy nas, ale to nie jest, ale to Bóg co innego poustawia. A wynik może wyjść z tego, że będziesz bogatszy, że będziesz miał lepiej. To wynik będzie tego, ale to nie to, że Bóg ci da pieniądze, a ty sobie poustawiasz resztę. Bóg poustawia nasze życie, Bóg poustawia nasze wartości, Bóg nasze serce skłoni do prawdziwego złota, którym jest Jezus Chrystus. A jeśli wtedy przyjdzie inne złoto, niech sobie przychodzi. I tak jest. I nieraz nasze myśli mogą, powiem, wiecie, latać gdzieś tam. Latają marzenia nasze. Pan Bóg niech mi da to, i niech mi da to, i niech mi da to, i niech mi da to. I czemu mi jeszcze tego, i jeszcze czego? Dałby Bóg, abyśmy wtedy mogli prawdziwie znaleźć rzeczywistość. Spojrzeć na rzeczywistość. Na Jezusa Chrystusa. To, kochani, to jest tak samo nam potrzebne, jak to, żeby z tego marazmu naszego, z tych złych snów, wyjść do rzeczywistości. Ale to jest takie piękne wyjście z takiego czegoś ciemnego, z kłębiących się chmur, z cierpienia, wyjść do rzeczywistości, do Jezusa Chrystusa. Ale jest też drugie, tak samo potrzebne, żeby z tych naszych marzeń, z naszych i naszych pożądliwości cielesnych, bo to one tam podgadują nam, żeby z naszych takich, wiecie, wyżej niż tego, niż możemy, niż zejść. Widzimy, jaką rzeczywistością był Jezus. Kiedy przychodzili, mówili, Panie, pójdę za Tobą, a Jezus mówi, poczekaj, powiem ci coś. Ptaki mają gniazda, lisy mają nory, ale ja, Syn Człowieczy, nie ma, gdzie by głowę skłonił. Panie, pójdę za Tobą, a Pan Jezus mówi, posłuchajcie, jeśli chcecie budować wieżę, policzcie, czy macie, czy stać was na to. Jeśli się wyprawiacie na wojnę z nieprzyjacielem swoim, zobaczcie, czy macie wojsko, zobaczcie, czy macie siły, bo to kosztuje. Wiecie, to jest ta druga rzeczywistość. Taka sprowadzenie z obłoków do rzeczywistości, którą jest Jezus Chrystus. Kochani, można się rozhulać, rozbujać i myśleć, że Jezus to błogosławieństwo. I ludzie dzisiaj tak myślą. Wiecie, że tak myślą? Jest nabożeństwo i kaznodzieja mówi, a teraz wyjmijcie portfele, bo Bóg będzie błogosławił nasze portfele. I oni wyjmują i modlą się i błogosławią swoje portfele. I to jest obłoki. A rzeczywistość to jest Jezus Chrystus. I gdyby On tam stanął, to by powiedział, ptaki mają gniazda i lisy mają nory, ale Syn Człowieczy nie miał gdzie głowy schować. Pójdź za Mną. Tak by powiedział. I kochani, to jest Jezus jest niezmienną. On się nie dał nabrać, powiem. On się nie dał, on się nie dał i nie poddał się doświadczeniom, próbom i walkom, pokusom diabelskim. Nie dał. Był twardy jak skała. Nigdy się nie ugiął w tą stronę. Depresją, strachom. Był ponad to. Był ponad to. Niedawno chyba, nawet to tu, albo może ja, bo już nie pamiętam. Czytaliśmy, że faryzeusze przyszli do Jezusa i powiedzieli, niektórzy z faryzeuszów przyszli do Jezusa i powiedzieli, nie idź do Jerozolimy, bo nauczeni w piśmie chcą cię zabić. A Jezus mówi, wiecie, strach, no nie idź. A Jezus mówi, nie może być inaczej, żeby prorok miał być zabity poza Jerozolimą. I poszedł. Nie ugiął się temu. Nie ugiął się temu. Ale też nie ugiął się tym i nie poszedł w tą stronę, kiedy mówili, obwołamy cię królem. Nie poszedł w tą stronę. Nie ugiął się. Jezus był jak skała. Jest jak skała. I jest jak skała. Kochani, i my możemy budować tylko na tej skale, która postawiona została. Na tej skale możemy tylko budować. Nie możemy jej przenieść, nie możemy jej na nasze własne podwórko wsadzić, nie możemy jej przeobrazić, żeby co innego przynosiła. To jest skała, która od Boga została posłana. To jest skała, którą Bóg postawił i na niej buduje swój Kościół, chwała Bogu. I budujmy się na Jezusie Chrystusie. Niech On będzie z rzeczywistością we wszystkim. Amen.